Janusz Rzeczkowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na Lubuskie Forum Radia Zachód w każdą sobotę, kwadrans po 11, minutę szybciej. Telefonicznie łączymy się z pierwszą parą gości, a już przygotowani do rozmowy są pan radny Zbigniew Kościk, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
I kolejny radny województwa lubuskiego, pan Sebastian Ciemnoczołowski, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
Myślę, że obydwaj panowie i państwo także dostrzegliście 1 lutego zmianę cen paliwa na stacjach. I wygląda na to, i tu rozpocznę od Sebastiana Ciemnoczołowskiego, że to, co nie udało się Donaldowi Tuskowi, który mówił o takim magicznym przycisku, który powoduje obniżenie cen w sklepach, tu akurat jeśli chodzi o paliwa, ale także sklepy, udało się Mateuszowi Morawieckiemu. Jak pan skomentuje wprowadzenie tarczy antyinflacyjnej i tych zmian w cenach?
Bardzo prosto. Jest to powrót do komuny i do regulowania centralnego cen. To jest pierwszy krok do ogromnej katastrofy gospodarczej. Przypominają mi się koszmary z czasów dzieciństwa, gdzie staliśmy po kartki za stacjami z moim tatą, próbując zatankować do Malucha, co było niemożliwe, i w Karnisty. A już dzisiaj w Krośnie kolega mi wysłał zdjęcie z jednej ze stacji benzynowych, zresztą umieściłem je na Facebook, państwo mogą sobie to zobaczyć wszyscy, takiej treści. Szanowni państwo, z uwagi na konieczność zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania stacji paliw, wprowadzamy czasowe ograniczenia w sprzedaży paliw polegające na możliwości tankowania tylko i wyłącznie do zbiorników pojazdów mechanicznych. Dziękujemy za zrozumienie. I jak komentarz taty tego kolegi, który po prostu nie pamięta tamtych strasznych czasów, był taki, że jak za komuny takie kartki na stacjach paliw się pojawiły, to później paliwo było już tylko na kartki. Ci, którzy nie pamiętają, co to były kartki za komuny, to były takie ala pieniądze papierowe, za które reglamentowano pewne dobra. I dzisiaj niestety próbuje się wprowadzać tak zwaną tarczę antyinflacyjną. To jest nic innego jak najpierw zainfekowanie chorego chorobą na przykład grypy, a później podawanie mu leku na tą chorobę.
Pozwólmy do tych zarzutów.
Gospodarka księżycowa, tak. Pamiętamy, jak się skończyła w starych, słusznie minionych czasach.
Pozwólmy, żeby odniósł się do tego przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości. Zbigniew Kościk, bardzo proszę, nie wiem tylko, czy któryś z panów nie ma radioodbiornika włączonego, bo mamy jakieś takie przestery, czy ale bardzo proszę o wypowiedź. Zbigniew Kościk.
Dzień dobry jeszcze raz. O Sebastian, przepraszam, ale cytujesz jakieś przekazy dnia swoich liderów z Warszawy chyba. A prawda jest taka,
do Krosna Odrzańskiego na stację pali. To nie jest przekaz dnia, tylko to jest Krosno Odrzańskie. Tutaj blisko.
Sprawa jest prosta. Zjawisko inflacji jest zjawiskiem występującym w zasadzie w całej gospodarce dzisiaj rynkowej. Nie tylko w Polsce, ale wyższy poziom inflacji mają także inne państwa europejskie, nasi sąsiedzi często. To jest zjawisko popandemiczne, naturalne. Nam się chce po prostu. Nam się chce pomagać ludziom.
Chce się wsuć państwo.
Wasz premier grał w gałę i miał gdzieś problemy ekonomiczne.
A to ten... Ci ale posłowie, którzy za 50
ale przepraszam, panie radny, pan Kościk nie przeszkadzał panu. Proszę mu pozwolić dokończyć wypowiedź.
No dobrze.
Na stacjach, szczególnie nadgranicznych, większe zainteresowanie, ono się bierze często stąd, że także nasi sąsiedzi, Niemcy, Czechy, tankują dzisiaj paliwo po polskiej stronie, bo mamy najniższe paliwo w Europie.
I zaczyna go brakować.
Między tym, że...
Na kartki pysek będziesz tankował zaraz.
Sebastian, jest to porównanie między tym, co było w okresie PRL-u i związane było z brakiem towarów po prostu, każdego w zasadzie towaru.
No ale zaraz to będzie dzięki takiej polityce.
Ale naprawdę proszę nie przeszkadzać.
Ale pan redaktor zawsze przeszkadza, to ja dzisiaj...
Ale...
W którym ludzie chcą korzystać z tego faktu, no jest, mówię, porównaniem jak podobieństwa między krzesłem a krzesłem elektrycznym.
Dobrze.
Jeszcze raz, nam się chce. wam się nie chciało. No to jest tak.
Dobrze, ja mam pytanie do, ja mam pytanie do obydwu panów o kwestię związaną z tą niewidzialną ręką rynku i to, czy te działania, które podejmuje rząd, zostaną przez wolny rynek potraktowane w takich kategoriach sprawiedliwych. Czy tego można się spodziewać? Bo otóż równolegle z obniżeniem cen paliwa zostały obniżone ceny niektórych produktów. Tyle, że sieci handlowe wcześniej podniosły ceny i obcinając VAT do zera na te najbardziej potrzebne artykuły spożywcze, ja się zastanawiam, czy Polacy w ogóle dostrzegą różnicę. Czy tutaj handel jednak to działanie ukierunkowane na obywatele odbierze jako okazję do dorobienia się? Zbigniew Kościk.
No oczywiście my wszystkich problemów z tymi działaniami nie zlikwidujemy, my je ograniczamy, ale chcemy też, żeby dalej gospodarka świetnie i szybko się rozwijała. My mamy inne spojrzenie na gospodarkę, inne spojrzenie na taki wolny rynek, jaki reprezentuje chociażby wasz profesor Balcerowicz, który na siłę chciałby składać gospodarkę, powracając do czasów bardzo wysokiego bezrobocia i z wykluczeniem milionów obywateli, którzy nie mieli co do przysłowiowego garnka włożyć. Nasze działania są działaniami osłonowymi. Przypomnę, chyba 5 tarcz związanych z COVID-em. Teraz te działania idą w kierunku ograniczenia inflacji, która, jeśli przekroczy pewną granicę, jest niebezpieczna dla rozwoju gospodarczego. Oczywiście w tej sytuacji są takie podmioty gospodarcze, które niestety chcą się w pewien sposób dobrze ustawić. Chcą więcej zarobić. No to jest gospodarka rynkowa. My w zasadzie tego nie jesteśmy w stanie ograniczyć. Ale tak jak powiedziałem, nasz podstawowy motyw, z którym funkcjonujemy od pierwszej kadencji, to słuchać ludzi, wychodzić naprzeciw im problemom, a nie wszystko likwidować. Gdybyście najchętniej chcieli turów zlikwidować, inflację zdusić w taki sposób, żeby ludzie znowu zostali na lodzie w postaci bezrobocia.
I Sebastian Cienoczowski, bardzo proszę.
No, brawo, Zbyszek, pan doktor nauk. No, jakbym słyszał kronikę za czasów PRL-u, nic dodać, nic ująć, w tej retoryce jesteście mistrzami świata, ale niestety już ludzie tego nie kupią, bo chodzą do sklepów. I to, co wy w tej chwili zrobiliście, poprzez już reglamentowanie cen, bo to jest fakt, poprzez doprowadzenie do 80% podwyżki cen gazu, a później obniżenie o parę procent tych cen, co się przekłada na ogromny wzrost cen w sklepach.
Proszę pozwolić kontynuować.
Zbyszek Kościk ganią przedsiębiorców, jak za komuny, tych wrednych kapitalistów, którzy nie słuchają premiera Morawieckiego, że mają obniżyć ci wredni kapitaliści ceny w sklepach, że trzeba pilnować, donosić może na tych przedsiębiorców. A ta tarcza inflacyjna, chcę zauważyć, nie obejmuje małych i średnich przedsiębiorstw. To Senat, gdzie Platforma Obywatelska ma większość, proponowało takie rozwiązania, ale co zrobił PiS? Oczywiście w Sejmie to odrzucił. I dzisiaj państwo, i to są dane jednego z banków, specjalistów banków niezależnych, nie polskich banków, taką symulację zrobili, że ceny w sklepach żywności wzrosną o 72%. I nie dlatego, że to są wredni kapitaliści, tylko dlatego, że rząd PiSu zaczął się bawić tak jak za komuny w centralną gospodarkę. Dzisiaj ręcznie państwo chcecie wszystkim sterować, a teraz zaglądacie do naszych portfelów i Polacy zaraz to odczują. Tak się wsłuchujecie w ten naród, że go po prostu...
Panowie, zmieniamy temat...
Sebastian, wyciągasz w taki sposób, że chciałbyś, żeby ten VAT był wyższy i paliwo, żeby kosztowało między 6
a 700%. 800% podnieśliście ceny gazu. 800%.
Dobrze. Zauważmy tylko, panowie, że podwyżki ceny energii są w całej Europie, nie tylko w Polsce. Natomiast chciałbym, żeby teraz zapytać panów o sytuację z ważną szkołą, centrum, czy szkołą, o której mówimy w sposób potoczny o naszym zielonogórskim medyku. Czy zarząd województwa, rządząca regionem koalicja Platformy PSL-u, Lewicy i bezpartyjnych wycofa się z pomysłu likwidacji tej szkoły w Zielonej Górze i przenoszenia jej do Sulechowa, bo jak wiemy, no, bardzo duże, liczne i bardzo intensywne protesty w tej sprawie mieliśmy w ostatnich tygodniach. Jaka może być decyzja w związku z tym? Pytam Sebastiana Ciemnoczołowskiego.
Dlaczego ma się, panie redaktorze, wycofać z tej decyzji? Dlatego, że 37 nauczycieli, którzy tam pracuje, i Prawo i Sprawiedliwość, i zainteresowani radni, którzy tam pracują.
Także Solidarność, ZNP.
Kochany kolega, który... Pan redaktor miega, że mi prze...
Nie, 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 bo zawężył pan liczbę osoby protestujące, a tam także i uczniowie, tego, żeby... i związkowcy, także no to jest szeroki protest. Także Rada Miasta Zielona Góra.
Przerywać panu Kościkowi,
także Rada Miasta Zielona Góra. Bardzo proszę kontynuować.
Przerywa, a ja będę przerywał panu redaktorowi.
Proszę kontynuować.
Kościkowi i dziękuję za danie mi takiej możliwości i będę to robił. Natomiast wracam do odpowiedzi, jeżeli pan redaktor mi jednak pozwoli to powiedzieć. 37 Pozwalam. Zainteresowanych nauczycieli, którzy mają tam swoje różnego rodzaju interesy, w tym pan Zbyszek Kosik, pani Bożena Ronowicz, którzy tam zarabiają na tej szkole. I dzisiaj zresztą pan Zbyszek Kosik, zdaje się, powinien się z tej dyskusji notabene wykluczyć. Centrale związkowe, między innymi Solidarność, rozpętały i media narodowe, które pan reprezentuje, rozpętały burzę w szklance wody wbrew decyzji, która w stosunku do decyzji, która ma zapewnić lepsze warunki kształcenia dla słuchaczy, bo to dla nich jest ta szkoła przede wszystkim, dla nich jest ta szkoła i słuchaczy, które są w bardzo sąsiednim, bliskim, oddalonym 7 minut drogi w Sulechowie, w doskonałej lokalizacji, w dużo lepszych warunkach, a jednocześnie ta decyzja da możliwość rozwoju szpitala uniwersyteckiego, który dzisiaj ratuje życie Lubuszan, który dzisiaj ma przed sobą ogromne wyzwania, który się dynamicznie rozwija od wielu lat.
A tam w medyku miałoby się znaleźć jakiś oddział?
Który wreszcie kształci lekarzy razem z Uniwersytetem Zielonogórskim, który w tej chwili ma 700 słuchaczy, wypuszcza lekarzy na lubuski rynek.
Dobrze, niestety, pozwólmy...
Ze swoimi kolegami chcą to sport.
Dobrze, to pozwólmy w takim razie odnieść się do tego panu Kościkowi.
Ja
bardzo proszę.
W pewien sposób od konkluzji rozpocznę.
Wyłącz się z dyskusji, Zbyszek. Wyłącz się z dyskusji.
Nie, od konkluzji, wiesz, Sebastian, medyka, a w zasadzie także wcześniejszej funkcji oświatowej tego budynku, nie udało się zlikwidować Kaiserowi, Hitlerowi, Bierutowi, nie udało się nawet waszemu Balcerowiczowi i wam też się nie uda. Ani pani Marszałek Polak, ani radnym Platformy
Obywatelskiej. A prawda... A masz tam etat, chyba... czy nie masz, powiedz? Masz tam etat?
Pozwólmy kontynuować.
To ma takie znaczenie, kolego.
Ale ja tam etat, czy nie ma?
Dobrze, panie Sebastianie, ale pan ma etat w szpitalu, także pan też jest stroną w sporze.
Ale my nie przenosimy szpitala, tylko medyk przenosimy, szanowny panie redaktorze. Masz tam etat, czy nie ma?
Dobrze, pozwólmy dokończyć.
I mam tradycyjne...
No odpowiedz, no proste pytanie.
Pozwólmy dokończyć wypowiedź.
Mam godziny, 20 godzin w miesiącu.
No to wyłącz się z dyskusji.
Nie, bo ty reprezentujesz z kolei lewy etap, którzy radni Platformy mają w jednostkach służby zdrowia w województwie lubuskim. A prawda jest taka, że państwo pojechaliście sobie na wycieczkę turystyczną do Dubaju, dla niepoznaki nazwaliście ją misją na Expo i wróciliście...
Za 11 tysięcy złotych polskich dla przedsiębiorców misja z kolego Zbyszku. Dla przedsiębiorców.
Likwidacji.
Za jakie pieniądze gra w gałę?
Przepraszam, ale kiedy mówicie panowie razem, to nikogo nie słychać.
Doskonale wiesz, Sebastian, doskonale wiesz.
Za jakie pieniądze gra w gałę, poseł?
Pozwólmy dokończyć panu Kościkowi.
Doskonale wiesz, że to nie polega na przeniesieniu. Tam nie udało się utrzymać tej szkoły zawodowej, nie udało się uruchomić uniwersytetowi liceum i los medyka w Sulechowie dokładnie podzieliłby...
Panowie,
no dobrze, ale to mam pytanie jeszcze do Sebastiana Ciemnoczołowskiego, bo my cały czas mówimy o konsultacjach, a nie o decyzji.
Zapewne przyjęła absolwentka liceum medycznego.
Dobrze.
Cytując konsultacje, panie redaktorze, skończyły się w piątek. Dzisiaj tak. mamy sobotę, więc jesteśmy już po etapie konsultacji. I tak, są dwie negatywne opinie związków zawodowych ze szkoły, jedna pozytywna, ale są trzy pozytywne opinie związków zawodowych ze szpitala. Jest pozytywna opinia zarządu powiatu zielonogórskiego. Jest pozytywna opinia burmistrza Sulechowa, który chce zapewnić i stworzyć w tej szkole, także pomóc w tym doskonałym miejscu, także takim infrastrukturalnym, stworzy bardzo dobre warunki. Sulechów ma ogromne tradycje, jeżeli chodzi o edukację, zawsze z powodzeniem ją realizował na poziomie średnim.
Pamiętam, czyli jak rozumiem, to decyzja zapadnie w przyszłym tygodniu na sesji.
Znaczy jedyny, przepraszam, jedno zdanie. Jedyne, co tak naprawdę powoduje panem Zbyszkiem Kościkiem, który i panią Ronowicz, którzy uruchomili
to już słyszeliśmy. Ja nie wiem, czy polityka ma tutaj coś do rzeczy. Panowie, bardzo dziękuję za rozmowę. Musimy już łączyć się z kolejną parą gości. Zbigniew Kościk, Prawo i Sprawiedliwość, Sebastian Ciemnoczołowski, Platforma Obywatelska. Już za chwilę słyszymy się w drugiej części programu. I część druga Lubuskiego Forum Radia Zachód, a w niej witam pana posła Bogusława Wontora, Nowa Lewica. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Polskie Stronnictwo Ludowe reprezentuje pan Andrzej Ziarek. Dzień dobry, panie Andrzeju.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Zanim przejdziemy do tarczy antyinflacyjnej, prośba o krótki komentarz dotyczący porozumienia między stroną polską a czeską dotyczącą Turowa, bo jak wiemy, Polska ma wypłacić środki, które pozwolą wybudować kurtynę, która zablokuje odpływ wód podziemnych. No, była konferencja prasowa premierów i ten, można powiedzieć, wielomiesięczny spór ma swoje pozytywne zakończenie. Pytanie jeszcze, czy ono na poziomie Trybunału Unii Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zostanie zakończone. Jak panowie skomentujecie ten temat, Bogusław Wontor?
No, tutaj komentarz nasuwa się jeden, że to wszystko można było zrobić znacznie wcześniej. Ja zresztą na antenie radia o tym mówiłem. Rząd czeski, czeskie samorządy graniczące z Polską już od dłuższego czasu o tym mówiły. My żeśmy to bagatelizowali, praktycznie biorąc niepoważnie traktowaliśmy stronę czeską, no i doprowadziło to do tej sytuacji, w której żeśmy się znaleźli. No i dobrze, że wreszcie zaczęliśmy z Czechami rozmawiać i się dogadywać, bo na tym polega uprawianie polityki.
Ten dialog trwał ostatnie miesiące, panie pośle.
Tak. Dlatego mówię, że to dobrze, no bo na tym polega uprawianie polityki, żeby się dogadywać. Dodać tutaj trzeba, że przed tym, zanim Czechci wystąpili na drogę sądową, no to ich jakby propozycje były finansowe znacznie niższe, więc my dzisiaj, no siłą rzeczy, no bo znaleźliśmy się pod ścianą, więcej na tym stracimy niż...
I Andrzej Ziarek, Polskie Stronnictwo Ludowe, bardzo proszę.
No to znaczy, zgadzam się z panem posłem, z moim przedmówcą. Oczywiście można zapytać, dlaczego tak późno, bo pewnie kiedy te negocjacje się rozpoczynały i w innej sytuacji byliśmy, dzisiaj trochę Polska była przyparta poprzez chociażby kary, które były na nas nałożone, więc taka pozycja na negocjacje chyba też nie była najlepsza. I tak jak oczywiście jeszcze dokładnie w szczegółach nie znam tego porozumienia, ale pierwsze opinie też się pojawiają takie, że no, będzie ono nas trochę kosztować, ale no, koniec końców lepiej, że w taki sposób, bo jednak te środki prawdopodobnie będą przekazane właśnie na ratowanie środowiska, aniżeli tylko zapłacenie kar, więc reasumując, dobrze, że do tego doszło porozumienia, bo to pewnie dla Polski będzie lepsze niż płacenie kar, ale no szkoda, że tak późno.
Dla Polaków zaś dobrą informacją jest to, że na stacjach benzynowych cena litra benzyny, czy też oleju napędowego znacznie w dół, także gaz tańszy. No, słyszeliśmy przed chwilą, i tu muszę rozpocząć od pana posła Bogusława Wontora, zarzuty Sebastiana Ciemnoczołowskiego z Platformy Obywatelskiej, że to powrót do gospodarki centralnie sterowanej, powrót do czasów słusznie minionych. Ja wiem, że pan poseł akurat od tych czasów słusznie minionych tak zdecydowanie się nie odżegnuje, ale czy tutaj tego rodzaju porównanie jest uzasadnione?
Panie redaktorze, no tyle razy żeśmy rozmawiali o tamtych czasach, ja nie wiem skąd u pana takie stanowisko. Ja mam ogólnie do tamtego systemu krytyczne spojrzenie, aczkolwiek nie uważam, że wszystko, co było w tamtym systemie, było złe, bo u nas się przedstawia tylko w czarnych barwach tamte czasy. Nie będę opowiadał o tamtych czasach i porównania do tego, bo to nie w tym jest rzecz. I tutaj,
ale to takie porównanie usłyszeliśmy. Takie porównanie usłyszeliśmy.
No dobrze, no ale no to jest na dłuższą rozmowę. Pan mi nie pozwoli rozwinąć, że tak powiem, skrzydeł. Dobrze. Więc ja wolę w ogóle nie rozwijać, bo praktycznie biorąc pozostawienie tego...
To dobrze, że Mateusz Morawiecki nacisnął przycisk i że mamy niższe ceny?
Ale nie, no do tego chcę przejść teraz, do merytum, do tego, co jest. Ja chcę powiedzieć, że pewne działania znowu są nie w czas, bo my żeśmy sygnalizowali już dawno rządowi, sygnalizowaliśmy tym ludziom, którzy są odpowiedzialni, że trzeba przygotowywać się na rosnące ceny, na galopującą inflację, która może nastąpić, bo wtedy jeszcze praktycznie biorąc tego nie było. Wtedy prezes Narodowego Banku Polskiego, pan premier, ministrowie zapewniali, że wszystko mają pod kontrolą, że inflacji nie będzie, że żyjemy w pięknym kraju, że nie będzie podwyżek cen żadnych, praktycznie biorąc pan premier Krzysztof z mównicy sejmowej głosił. No a rzeczywistość się pokazała co innego i to są już dzisiaj robione takie środki zapobiegawcze temu, co jest. Aczkolwiek ja muszę powiedzieć, że to są środki no, pośrednie, dlatego że one dotyczą na przykład obniżenia ceny za gaz czy tych dopłat dla gospodarstw indywidualnych. Senat proponował, tak jak już tutaj moi przedmówcy mówili, żeby dotyczyło to małych i średnich przedsiębiorstw. To wszystko zostało, że tak powiem, przez...
No ale jeśli koszty transportu pójdą w dół, to jest nadzieja na to, że inne koszty również nie będą tak dotkliwe.
Zgadza się, tylko jest pytanie, na jak długo te ceny poszły w dół, bo to znowu jest na dłuższą rozmowę. Bo my żeśmy, rząd obecnie rządzący bardzo mocno krytykuje długoterminowe umowy. Patrząc na dostawę gazów czy ropy. Uważa, że krótkoterminowe są lepsze. I te krótkoterminowe są lepsze wtedy, kiedy ceny faktycznie za baryłkę są niskie. Ale jak zaczynają być pilnowane... To zaczyna być gorzej. No widzi pan, nie da mi pan, to niech mi pan pozwoli tylko
tak,
jakby
dokończyć.
Powiem, że będzie przed nami ogromny problem, bo największa umowa, którą mamy z Rosjanami, w tym roku się kończy. I jestem ciekaw, jak sobie rząd z tym poradzi, żeby to rozwiązać.
Ale ma zostać również oddany rurociąg Baltic Pipe i tutaj dywersyfikacja.
No więc dlatego chcę popatrzeć, tak. Jak sobie rząd z tym
dobrze.
Poradzi.
Andrzej Ziarek, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Panie redaktorze, szanowni państwo, tarcze antyinflacyjne generalnie z tego, co się orientuję, chyba w większości krajów, jak nie we wszystkich Unii Europejskiej są wprowadzone. Oczywiście w różnych zakresach. W Polsce chyba, Polska jest jedną z tych, gdzie w najszerszym zakresie jest wprowadzana. Natomiast no, tak jak podają na przykład analitycy PKO, zasadniczym pytaniem jest, jak długo ona potrwa. Czy faktycznie do lipca, czy jednak dłużej, bo prawdopodobnie gdzieś tam przecieki takie płyną z rządu, że jednak potrwa to dłużej do końca roku, co realnie obniży tą inflację. Natomiast sama tarcza spowoduje to, że będzie trudniejszy powrót i wydłużony do tej inflacji takiej, jaka byłaby normalnie na poziomie gdzieś tam 6% czy 5%, czy jeszcze mniejszej. Realnie podaje się, że będzie to rok 2024. Natomiast jeżeli tutaj chodzi o ceny paliw, to oczywiście z punktu widzenia przysłowiowego Kowalskiego, jak się dzisiaj wjedzie na stację, ceny po 5,12, 5,09 no, robią wrażenie i na pewno są miłe dla oka. Natomiast chyba trochę nieprawdą jest, że dla przedsiębiorców i dla usługodawców te ceny paliw obniżą się, dlatego że oni płacą ceny netto. Jak gdzieś tam znalazłem wyliczenia ekonomistów, cena netto ze stycznia tego roku, z końca stycznia dla odbiorców hurtowych była 4,79, a dzisiaj jest 4,85. Także tak naprawdę te ceny netto realnie wzrosną i to jest mało prawdopodobne, że koszty transportu i usług zostaną obniżone, więc realnie ciężko się spodziewać obniżenia cen tutaj, a to może powodować jednak mimo wszystko utrzymanie się tej drożyzny, za którą też wszyscy będziemy płacić. No i też generalnie chyba te tarcze uderzają jednak w drobnych, średnich przedsiębiorców i tak naprawdę po jakimś czasie zobaczymy, jakie przyniesie efekty, ale czas pokaże tak naprawdę, jak to będzie wyglądało.
Pytanie do panów o uszczelnienie ustawy dotyczącej handlu w niedzielę. Jak wiemy, wiele sklepów wykorzystało tę lukę w zapisach dotyczącą możliwości prowadzenia działalności w sytuacji, gdy prowadzą także usługi pocztowe. Teraz określono już, że ten procent musi być odpowiednio wysoki dochodów z tego rodzaju działalności, żeby można 40%. Było tak jest, żeby można było prowadzić tę działalność w niedzielę. Czy to dobry krok, jak panowie z perspektywy czasu również oceniacie fakty w ogóle wprowadzenia wolnych niedziel od handlu? Pan Andrzej Ziarek, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Ja tak do końca nie jestem pewien, o co chodzi ustawodawcy, no bo jeżeli chodzi o to, żeby pracownicy handlu mieli wolne niedziele, no to pytanie też, dlaczego tylko oni? Dlaczego nie restauratorzy? Dlaczego nie pracownicy stacji paliw, tudzież innych instytucji, które wszystkie niedziele są czynne? Wydaje się tutaj, że to najlepszym rozwiązaniem byłoby to, które też kiedyś my proponowaliśmy i chyba też Platforma o tym mówiła. To znaczy dwie niedziele wolne dla każdego pracownika i to chyba by najlepiej regulowało, bo jak też pokazują sondaże, Polacy tak raczej nie są zwolennikami tych niehandlowych niedziel, a one też jakoś specjalnie nie zaburzają. Moim zdaniem teraz, tak jak się patrzy z perspektywy czasu, rytmu życia rodzinnego czy jakiegoś innego, co też często ustawodawcy podawali, bo wczoraj usłyszałem taki argument, że no jak będą sklepy zamknięte, to mieszkańcy, często udadzą się Polacy do restauracji pójść zjeść obiad. No ale w tych restauracjach też ktoś pracuje, także ten argument, żeby ludzie mieli zupełnie niedzielę wolne, jest nietrafiony, więc moim zdaniem dwie niedziele dla każdego pracownika wolne w miesiącu najlepiej rozwiązałyby ten problem.
Bogusław Wantor?
Znaczy, to pokazuje, panie redaktorze, jak dzisiaj jest proces legislacyjny tworzony. No bo żeśmy stworzyli ustawę, przeprowadziliśmy ją bardzo szybko, tak jak praktycznie biorąc wszystkie ustawy w tej chwili się przeprowadza przez wszystkie trzy czytania w Sejmie. No i okazało się, że są niedoróbki. No i ta ustawa, jak wiele innych ustaw, musi wrócić, żeby ją dopieścić, tak bym powiedzmy powiedział. W cudzysłowie. Tam dalej są, można by powiedzieć, luki, które no trudno jest wyeliminować, no bo pytanie jest, czy zakazywać właścicielowi sprzedaży. Nie? Pytanie jest, no bo tam jest też możliwe, żeby członek rodziny mógł pomagać. No też pytanie, czy zabraniać członkowi rodziny. Jest kwestia ochroniarzy, którzy też mogą sprzedawać. Jest kwestia, załóżmy, świadczenia usług, tak jak my to nazywamy, na wynos, która jest możliwa do realizacji. Więc już praktycznie biorąc, to zapowiedziały te wielkie korporacje, że już pracują ich prawnicy nad tym, żeby w dobie dzisiejszych przepisów szukać znowuż rozwiązań na to, żeby można było pewne rzeczy zastosowywać. Mi się wydaje, że my powinniśmy prawo stosować, raz, że robić je dobrze, czyli dopracować ustawę tak, żeby wychodząc z Sejmu, żeby wszyscy byli przekonani, że nie trzeba będzie jej za chwilę nowelizować. I druga rzecz, żeby te dane prawo służyło. Służyło z jednej strony społeczeństwu, czyli tym, którzy korzystają tutaj w tym przypadku, chodzą po tych sklepach, a z drugiej strony zabezpieczało sprawy pracownicze z drugiej strony. Tak powinno być to prawo stosowane, a nie na zasadzie takiej, że ktoś politycznie sobie coś wymyślił.
Dobrze,
i to
ale co do zasady, Lewica jest za tą wolną niedzielą od handlu, czy nie?
Co do zasady, no człowiek nie jest niewolnikiem, nie powinien pracować. O to walczyli w Stanach Zjednoczonych, jak pan pamięta, bardzo dawno temu i przez to mamy 1 maja międzynarodowym świętem ludzi pracy, bo wtedy wywalczono właśnie 8-godzinny dzień pracy, wtedy wywalczono wolne niedziele praktycznie biorąc, bo człowiek nie jest niewolnikiem, nie powinien pracować prawie 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu i 30 czy 31 dni w miesiącu.
Panowie, bardzo dziękuję za rozmowę. Gośćmi drugiej części Lubuskiego Forum Radia Zachód byli pan poseł Bogusław Wantor, Nowa Lewica. Dziękuję.
Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu.
Oraz pan Andrzej Ziarek, Polskie Stronnictwo Ludowe. Bardzo dziękuję.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu, do widzenia.
A w trzeciej części lubuskiego forum Radia Zachód witamy pana mecenasa Krzysztofa Łopatowskiego, reprezentującego Konfederację. Dzień dobry.
Witam państwa, witam pana.
Oraz doradcę wojewody lubuskiego, pana Grzegorza Maćkowiaka. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panowie, jadąc do redakcji, mignął mi taki billboard. Panowie na pewno tego rodzaju reklamy również widzieliście. Opłata klimatyczna Unii Europejskiej to aż 60% kosztów produkcji energii. Polityka klimatyczna Unii Europejskiej równa się droga energia, wysokie ceny. To kampania prowadzona przez polskie elektrownie. Jak oceniacie, panowie, to, że no w ten sposób komunikuje się nam, obywatelom, Polakom, właśnie kwestie związane z rachunkami za energię? Każdy otrzymał ten rachunek w styczniu, popatrzył, podrapał się w czoło i chyba stwierdził, że rzeczywiście jest wyżej. Panie mecenasie, Krzysztof Łopatowski.
No cóż, trudno mnie, przeciwnika, zdecydowanego przeciwnika Unii Europejskiej, pytać o to, czy to jest dobra polityka. No jest to polityka zdecydowanie zła, dlatego że...
Ja się zapytałem, jak pan ocenia tę formę komunikacji, komunikowania właśnie odbiorcom w Polsce tego, z czym są związane te podwyżki?
Podwyżki są związane niewątpliwie, poprawię pana redaktora, bo to chodzi o 53% dokładnie, to są rzeczywiście koszty wynikające z polityki unijnej. Natomiast no, przedstawianie tego jest nie do końca prawdziwe, ponieważ przypomnę, że 15 grudnia bodajże 2015 roku prezydent Andrzej Duda podpisał porozumienia paryskie, gdzie zobowiązywaliśmy się do respektowania założeń Zielonego Ładu i ograniczenia emisji dwutlenku węgla. No nie wiem, czy wtedy można było to przewidzieć. Ja to przewidywałem, że odbędzie się to kosztem portfeli Polaków i tyle. No, no to jest dla mnie jasne, oczywiste. Natomiast jak zawsze propaganda rządowa no, mija się nieco z prawdą, ponieważ odpowiedzialność za to wszystko no, ponoszą głównie rządzący, ponieważ oni dysponują instrumentami, które mogą przeciwdziałać tego rodzaju no, złym skutkom.
Dobrze, to jeszcze dopytam w takim razie, panie mecenasie, czy obawia się pan, czy należy się obawiać, że jakieś nastroje antyunijne w Polsce w związku z tymi informacjami będą większe?
Moim zdaniem tak, ponieważ do wielu ludzi dotrze to, że to polityka Unii Europejskiej sprawia, że tak się dzieje. A głównie Niemiec. No niestety Niemcy ponad naszymi głowami historycznie dogadywały się z Rosją i Nord Stream 1, Nord Stream 2 to są efekty właśnie polityki niemieckiej. Tego, że Niemcy chcą decydować o surowcach strategicznych w Unii Europejskiej, o rozdzielaniu surowców strategicznych. Chcą kontrolować ceny i chcą sobie zapewnić no, pewną stabilizację.
Grzegorz Maćkowiak, doradca wojewody lubuskiego. Czy widział pan tę kampanię, czy może rachunek również za prąd przyszedł wyższy, jak pan to ocenia, także w kontekście no, możliwych skutków dotyczących nastrojów w społeczeństwie, dotyczących naszej obecności we wspólnocie?
Tak, widziałem kampanię i uważam, że informowanie społeczeństwa o tym, co jest istotnym elementem cen, które dzisiaj mamy, jeżeli chodzi o nośniki energii, jest bardzo ważne, dlatego że do tej pory było też tak, że no jednak uważało się i też się uważa, że oczywiście dywersyfikacja źródeł energii, też inwestowanie w energetykę odnawialną jest potrzebne, natomiast nie znaczy to, że tak jak w przypadku na przykład Polski, możemy doprowadzić do sytuacji, w której będziemy mieli w ogóle problem z energią elektryczną, będzie zagrożone funkcjonowanie państwa z przyczyn na przykład takich, że z jakichś niezrozumiałych całkowicie powodów będzie nam Komisja Europejska próbowała na przykład zamykać kopalnie, zamykać elektrownie. teraz już natychmiast, bo są jakieś skargi, bo są jakieś dziwne rzeczy. Ale wracając do tych jakby kwestii dotyczących rzeczywiście tych nośników energii i tutaj akurat się zgadzam z panem, to rzeczywiście zakładnikiem Unia Europejska, przede wszystkim Niemcy, uczyniły zakładnikiem całej Europy, jeżeli chodzi o Rosję, która dzisiaj dostarcza przede wszystkim gaz, oczywiście ropę naftową także. I widzimy to też na cenach, po cenach gazu, chociażby na giełdach europejskich. One są windowane w sposób niewyobrażalny. I na przykład teraz, i jednocześnie z tym koreluje druga sprawa, czyli cena uprawnień do emisji CO2, która, szanowni państwo, wynosi, teraz sprawdziłem przed chwilą, 96 euro za tonę. Proszę sobie wyobrazić, że rok, półtora roku temu było to około 25 euro za tonę. I to jest de facto 400% podwyżki, czyli jakby energia elektryczna wytwarzana w oparciu o węgiel czy też pochodne węgla jest od razu automatycznie 4 razy droższa w rozumieniu samych tych uprawnień. Oczywiście jest więcej tych składników, więc, więc wiadomo, że to nie tak do końca przeliczalne, ale samo to pokazuje skalę wyzwania. I jeżeli obywatele muszą wiedzieć po prostu, że wszystko ma swój jakąś przyczynę, tak? I oskarżenie rządu o to, że to przez rząd, nie wiem, ceny gazu na świecie są drogie, albo przez rząd ceny emisji właśnie chociażby CO2 są drogie, jest absurdalne. I to właśnie opozycja bardzo często robi, specjalnie zakłamując rzeczywistość. Dlatego musi być społeczeństwo informowane, z czego to wynika, ale jednocześnie, pewnie o tarczy będziemy rozmawiać, no, my, jako rząd Prawa i Sprawiedliwości,
no, chcę do niej,
staramy się obniżyć te koszty, tak, jeżeli chodzi o nośniki energii.
Płynnie przejść i tutaj oddać głos Krzysztofowi Łopatowskiemu z Konfederacji. Konfederacja jako takie ugrupowanie wolnościowe, także w kontekście gospodarczym dość liberalne, chyba krzywo patrzy na to, że ktoś zdecydował o tym, że VAT na paliwo zredukowany, że na żywność także. A może się mylę, może przyklaśnie pan temu i zatankował już pan tańszą ropę.
No, ja nie mam samochodów na ropę, ponieważ jestem, jakby to powiedzieć, proekologiczny i mam samochód typu plug-in.
Elektryczny.
Ładowany fotowoltaiką. Natomiast powiem w ten sposób. Jak zawsze prawda leży po środku, panie redaktorze. I trzeba zważyć tutaj, kto ponosi faktyczne koszty tej decyzji rządowej. Bo proszę zobaczyć, obniżenie podatków jest zawsze rzeczą dobrą. Jest zawsze rzeczą dobrą. Tylko znowu przedsiębiorca ponosi koszty tego. Jeżeli państwo obniżacie VAT z 23 do 8%, to koszt paliwa dla przedsiębiorcy jest droższy. Koszt gazu dla przedsiębiorcy jest droższy. Podwyższyło państwo te ceny. Można to sobie po prostu najzwyczajniej w świecie wyliczyć. To jest matematyczna operacja. Każdy, kto prowadził działalność gospodarczą, potrafi odróżnić fakturę zakupową od faktury kosztowej. Do tej pory odliczałem sobie 23% od zakupionego paliwa, od zakupionej benzyny. A w tej chwili mogę odliczyć 8%. Natomiast nikt nie obniżył kosztów moich usług. Muszę od nich odprowadzać 23% VAT-u i nie potrącę 23% kosztów VAT-u z paliwa, które zużyłem do prowadzenia działalności gospodarczej. A więc znów nasze państwo przerzuciło kosztem przedsiębiorców, jest próba ratowania.
Ale przedsiębiorcy są również obywatelami, którzy żyją w Polsce,
no tak,
i korzystają
ale
z tego.
Powinien pan to odróżnić. Mhm. Dla gospodarstwa domowego będzie to taniej. Dla przedsiębiorcy będzie to drożej. W związku z czym przerzuca się koszty.
Grzegorz Maćkowiak, doradca wojewody lubuskiego.
Na przedsiębiorcę, no proste wyliczenie.
Bardzo proszę.
Panie redaktorze, no nawet teraz tego, co pan tutaj mówi, też wynika taka dychotomia, no bo z jednej strony jesteście państwo często za właśnie obniżką podatków, a gdy do nich dochodzi, to potem pojawia się ta krytyka. Przede wszystkim ja uważam, że obniżka, tutaj skupiliśmy się głównie na kwestiach benzyny, ropy i ona jest najbardziej widowiskowa, bo rzeczywiście obniżka była bardzo znacząca i proszę sobie porównać, wiemy doskonale, przecież to też wynika właśnie z ekonomii, że ceny paliwa, które są wykorzystywane w transporcie, no są też kluczowym elementem też rozwoju lub przez duszenia gospodarki. Jeżeli dzisiaj paliwa kosztują około tam powiedzmy 5,20. W przeliczeniu na przykład w państwach Unii Europejskiej są to kwoty na przykład 8 zł, mówi się nawet o 9. To oczywiście ja teraz nie chcę wchodzić w szczegóły, bo tak mniej więcej to wygląda, ale możemy oczywiście do szczegółów pójść, jeżeli byśmy sprawdzili. Ale mniej więcej takie różnice są dzisiaj. No to proszę zobaczyć, jak taniej w rozumieniu też zakupionego paliwa, potem wykorzystywanego w gospodarce jest jednak u nas i to też jakąś formę konkurencji stanowi. No już nie muszę przypominać, jak informują media na przykład o tym, co się dzieje na granicy naszej z Niemcami, gdzie Niemcy po prostu przyjeżdżają do nas zakupić paliwo.
Tak, kolejki rzeczywiście także na tych stacjach.
Zostawiają w Polsce przecież pieniądze w związku z tym. Ale szanowni państwo, obniżenie tych podatków jest potrzebne, dlatego że potrzebujemy zahamować, a później obniżyć inflację.
Jak doradca wojewody lubuskiego Janusz Życzkowski, kłaniam się państwu, teraz już wiadomości.